Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Czas na nasze czwartkowe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dziś moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, kierownik medyczny Hospicjum Domowego pod wezwaniem Proroka Eliasza w Nowej Woli i pani Anna Borysiewicz, kierownik administracyjny Fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Hospicjum Domowe pod wezwaniem proroka Eliasza to instytucja, którą znamy już dosyć dobrze z anteny Polskiego Radia Białystok, ale myślę, że zawsze jesteśmy winni naszym nowym słuchaczom przypomnienie waszej historii i przede wszystkim waszej bieżącej działalności. Kim jesteście i jak działacie?
Jesteśmy wciąż, mimo zmiany nazwy, ponieważ jak pan wspomniał, jesteśmy na etapie zmiany nazwy, zmieniliśmy też logo. Jesteśmy wciąż hospicjum domowym działającym na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Jedynym pewnie wiejskim hospicjum na Podlasiu, a być może nawet i w Polsce. Pomagamy prawie 30 osobom mieszkającym w podlaskich wsiach. To są osoby nieuleczalnie chore, u kresu życia. Od nieco ponad pół roku mamy już kontrakt z NFZ-em, który finansuje ponad połowę naszych podopiecznych, ale na połowę naszych podopiecznych wciąż jeszcze musimy zbierać środki. To są osoby, które są osobami zależnymi, chorymi, potrzebującymi pomocy, ale nie spełniają po prostu kryteriów NFZ-owskich do objęcia opieką w hospicjum domowym. Także mimo całej życzliwości z NFZ-u, z jaką się teraz spotykamy, w dalszym ciągu to będą osoby poza tymi kryteriami, osoby, na które trzeba będzie zebrać pieniądze, wciąż licząc na darczyńców, sponsorów, na dobroczyńców.
A w jaki sposób trafiają do was osoby, którymi potem się opiekujecie?
Przeróżnymi drogami. Najczęściej kierują lekarze, onkolodzy z Centrum Onkologii, ze szpitalów białostockich i innych podlaskich, lekarze rodzinni. Często jest też tak, że osoby dowiadują się, ich sąsiad, sąsiadka byli naszymi podopiecznymi, wiedzą, że jest taka możliwość, przyjeżdżają do nas albo pytają się lekarza rodzinnego i taką drogą też do nas trafiają te osoby.
Do was to znaczy gdzie?
W tej chwili do Michałowa. Zmieniliśmy także siedzibę. Jesteśmy nieco lepiej dostępni dla naszych podopiecznych i dla ich rodzin. Jesteśmy w Michałowie. Dzięki życzliwości pana burmistrza Urzędu Gminy w Michałowie otrzymaliśmy w użytkowanie praktycznie całe piętro ośrodka zdrowia. Tam jest siedziba i hospicjum, i nasza wypożyczalnia, ciągle nieodpłatna dla naszych podopiecznych. I tam spotykamy się z tymi, którzy są zainteresowani uzyskaniem od nas pomocy.
Mówimy o siedzibie, natomiast podstawą waszej działalności są jednak wizyty w domach podopiecznych.
Podstawą działalności medycznej, tej leczniczej, są oczywiście wizyty w domach naszych podopiecznych, ale proszę nie zapominać, że wciąż mamy tą drugą nogę, jak to mawiamy, naszej działalności, którą jest edukacja. I tutaj już bywa różnie. Czasem goście to są uczniowie, to są studenci, przyjeżdżają do nas, a czasem my jeździmy w różne miejsca regionu, aby opowiadać o idei ruchu hospicyjnego, o roli hospicjów, o wartości osób starych i zdawać by się mogło niepotrzebnych, o tym, dlaczego warto jest im pomagać i dlaczego należy z nimi być i towarzyszyć im do końca. Takie spotkanie najbliższe będzie w Hajnówce. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił nas na wykład właśnie o cierpieniu i pomaganiu. I 14 lutego ten wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Hajnówce się odbędzie.
Kim są i ilu jest chętnych, by ten temat gdzieś tam w sobie pogłębiać i by się nim interesować? Bo wspomnieliście o tym, że dostaliście na przykład zaproszenie od Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czy tak, tylko ci ludzie, którzy są właśnie w takim podeszłym wieku, się tym interesują?
Seniorzy to nie są osoby w podeszłym wieku. To są często osoby bardzo młode duchem, otwarte na uczenie się, poznawanie nowych rzeczy. I często opowieść o tym, jak to jest mieć osobę chorą, cierpiącą w swoim domu, dlaczego jedna osoba w pojedynkę nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, które niesie posiadanie czy obecność osoby takiej właśnie w domu sprawia, że łatwiej potem jest opiekować się taką osobą. I rzeczywiście byliśmy w wielu klubach seniora, w uniwersytetach trzeciego wieku z wykładami, ale to jest tylko jedna z grup naszych odbiorców. Spotykamy się z uczniami szkół, od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, liceum czy szkoły zawodowe, po studentów. Prowadzimy także zajęcia dla profesjonalistów. Co roku jest u nas konferencja, już od kilku lat międzynarodowa, z medycyny paliatywnej. Mamy zaproszenia do Uniwersytetu Medycznego, do Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie również te zajęcia się odbywają. Także grupa odbiorców jest bardzo, bardzo szeroka tych naszych działań edukacyjnych czy dotyczących propagowania ruchu hospicyjnego.
Jest z nami pani Anna Borysiewicz, kierownik administracyjny fundacji. Chciałbym panią zapytać, jak się pracuje w takiej firmie, nazwijmy to, choć oczywiście nie jest to najszczęśliwsze określenie. Czy specyfika działalności fundacji sprawia, że jest to zupełnie inna praca niż w przypadku typowego chociażby przedsiębiorstwa?
Powiem szczerze, praca w fundacji to taki dla mnie multitasking jest, bo oprócz tego, że niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym osobom z podlaskich wsi oraz ich rodziną, to jeszcze tak jak tutaj doktor wspomniał, ta druga noga, która jest w fundacji, zajmujemy się organizowaniem imprez. 10 lutego odbędzie się bal charytatywny z aukcją dobroczynną. Wszystkie pozyskane środki będziemy mogli przekazać, będą przekazane na rzecz naszej fundacji, abyśmy mogli dalej nieść tą pomoc. Oprócz tego będziemy organizować jeszcze, tak jak też doktor wspomniał, konferencje. A czy ta praca różni się od innych? No może troszeczkę. Tutaj jakby temat śmierci jest nam trochę bardziej bliższy. Też przede wszystkim to, że mamy kontakt z pacjentami, mamy kontakt z ich rodzinami. Są to często dość trudne rozmowy, niewygodne. Więc na pewno ta praca się różni. Tak jak powiedziałam, dla mnie to jest taki multitasking. Przeskakujemy z jednego tematu na drugi. Musimy być przygotowani, musimy mieć wiedzę.
Czyli ten kontakt z ludźmi, zarówno pracownikami, jak i podopiecznymi, jest jednak specyficzny.
Na pewno, ponieważ te osoby są chore. Najczęściej to są osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
A jeśli szukacie na przykład osób, które by wam pomagały w waszej działalności, robicie to, nazwijmy to tak potocznie, rekrutację, czy też nabór, prawda? Czy szukacie chętnych, to na pewno w jakiś sposób podchodzicie do tego inaczej niż w typowej firmie.
Na pewno, jeżeli szukamy kogoś do pracy, to musi to być osoba, która potrafi rozmawiać z ludźmi, która musi być przygotowana tak na różne sytuacje. Wiadomo, pacjenci bywają różni. Tutaj jest taka cienka granica pomiędzy tą pracą, którą wykonujemy w siedzibie fundacji, a tym, czym konkretnie się zajmujemy. Osoba, która chce pracować w hospicjum, powinna umieć rozmawiać z ludźmi przede wszystkim, powinna mieć w sobie dużo empatii, jakiegoś takiego współczucia moim zdaniem.
Czy możemy tutaj mówić nawet o wręcz jakimś takim powołaniu, a przynajmniej odnalezieniu w sobie tych cech, które sprawiają, że chce się być z drugim człowiekiem, no, nawet czasami w trudnych sytuacjach?
Ciężko mi powiedzieć, czy to jest powołanie, ale na pewno trzeba mieć taką zdolność do niesienia pomocy. Nie chciałabym mówić, że to jest powołanie, ale może ma pan rację.
To wróćmy do tych kwestii, które pani zasygnalizowała. Mówiliśmy o finansowaniu, o tym, że te środki z NFZ-u pokrywają w połowie, powiedzmy, potrzeby, więc stąd działania takie jak chociażby coroczny bal charytatywny z aukcją dobroczynną. To już niebawem. Czy możemy naszym słuchaczom podać jakieś szczegóły bliższe?
Oczywiście, bal jest organizowany 10 lutego w Stajni Sowlany z aukcją dobroczynną, tak jak już wspomniałam. Po więcej informacji oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową www.hospicjumpodlasie.pl. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie również środków, utrzymujemy się głównie też z 1% podatku. Oprócz tego są to darowizny miesięczne w różnych kwotach, nawet czasami po 5, po 10 zł. I dzięki temu my możemy dalej nieść tą pomoc.
Rzeczywiście jest to czas, kiedy zaczynamy rozliczać się z podatku dochodowego, a ten 1% jest czymś takim, co zawsze wtedy pojawia się w różnego rodzaju informacjach, no i coraz więcej Polaków chce po prostu tym 1% się dzielić. Czy u was też widać wzrost, chociażby jeśli chodzi o kwoty, o zainteresowanie waszą fundacją podczas rozliczania się z podatku?
Tak, widać wzrost kwot, które pozyskujemy z 1%. Tak jak w pierwszych latach to było około 30 tysięcy złotych, potem około 100. W tym roku było to ponad 200 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że to jest na prawie pół roku naszego funkcjonowania. To są środki, które na taki czas mogłyby wystarczyć. Z tym, że trzeba pamiętać, że mamy w planie budowę takiego ośrodka hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjnego w gminie Narew. Mamy już ziemię, projekt, pozwolenia wszelkie potrzebne i zbieramy pieniądze też na to, aby móc wystartować. Jeżeli powiedzie się nam w projekcie transgranicznym Polska, Białoruś, Ukraina, to będziemy potrzebowali zebrać zaledwie 1 000 000 złotych na wkład własny i na to też chcemy odłożyć część z tych pieniędzy, które pozyskamy z 1%. Jeżeli nie uda się, bo szansa jest jak 1 do 7, no to wtedy zadanie dla naszych darczyńców będzie dużo, dużo trudniejsze. Będą musieli pomóc nam zebrać około 10-12 milionów złotych, ale wierzę, że i to będzie możliwe.
Nieprawdopodobne są te plany, wydawać by się mogło z racji na kwoty, ale rozumiem, że jakieś rozeznanie miejsca, rynku i sytuacji macie, więc to nie są tak zupełnie, że tak powiem, marzenia nierealne.
Nie, wiemy, że jest taka potrzeba w tym miejscu, to wykazały analizy, które wykonał wojewódzki konsultant z zakresu medycyny paliatywnej, że rzeczywiście ten ośrodek w tym miejscu jest sensowny, że on jest przydatny. Widzimy to też z naszej praktyki. Wiele jest osób, gdzie rodzina choćby bardzo chciała się zaopiekować swoim bliskim, albo jest już zmęczona codzienną, całodobową opieką. Nikt nie myśli o tym, że opiekun osoby nieuleczalnie chorej pracuje tak naprawdę na 3 etaty. I często sam musi zrezygnować z własnej pracy, z własnego dochodu. Nikt mu za to nie zwraca środków, a ta osoba dzień i noc zajmuje się osobą nieuleczalnie chorą w swoim domu. Wspieramy te osoby jak tylko potrafimy, ale często przychodzi taki moment, kiedy ta cienka granica wytrzymałości jest naprawdę przekroczona i wtedy potrzeba czy na stałe, czy tylko na jakiś czas jako opiekę wyręczającą zapewnić opiekę stacjonarną. I o tym myślimy. Jeździmy też bardzo dużo do wielu, wielu miejsc na Podlasiu i nie tylko, żeby uczyć, edukować, opowiadać o opiece paliatywnej. Dużą oszczędnością energii naszej byłoby móc stworzyć taki ośrodek edukacyjny w miejscu naszej siedziby, żeby raczej ci goście przyjeżdżali do nas niż my, żebyśmy musieli tak kilka razy w miesiącu być w różnych miejscach Polski i opowiadać o działaniach, o ruchu hospicyjnym.
A czy ten ośrodek edukacyjny jest w fazie na razie tylko planów jakichś zupełnie, czy zaczyna się w jakiś też sposób realizować?
Mamy ziemię, mamy pozwolenie na budowę, mamy już projekt wykonawczy, wszystkie zgody. Powiem, że ten projekt jest nieomalże repliką, a w każdym razie bardzo silnie jest zainspirowany ośrodkiem dla trędowatych, który w XIX wieku wybudował ojciec Bejzym, polski misjonarz na Madagaskarze.
Takim architektonicznym?
Tak, w sensie architektonicznym. Wiemy, że będą, jeżeli uda się nam wybudować ten nasz ośrodek, to będą dwa takie na całym świecie. Jeden na Madagaskarze, a drugi w Makówce pod Narwią. Ośrodek, który będzie się zajmował osobami nieuleczalnie chorymi i edukacją. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli 4-5 milionów złotych już, myślę, żebym zdecydował się na to, żeby już wbijać łopatę w ziemię, jak tylko puszczą pierwsze mrozy na wiosnę. Także jesteśmy w blokach gotowi, potrzebne są tylko środki na to, żeby wyruszyć.
Skąd pomysł, żeby zaczerpnąć wzorzec aż z Madagaskaru?
Zobaczyłem ten ośrodek wiele, wiele lat temu jeszcze jako student medycyny. Gdzieś to tam tkwiło z tyłu głowy przez cały czas. I potem, kiedy myślałem sobie, jak taki ośrodek mógłby wyglądać, wrócił ten pomysł i okazało się, że to jest doskonałe rozwiązanie. Budynek administracyjny piętrowy, budynki dla chorych parterowe z wyjściem do patio, gdzie będzie można wyjść, wyjechać łóżkiem, wózkiem. Na naszych projektach, które zobaczycie państwo na stronie, architekt namalował park. Ale powiedział mi, że tam nie będzie żadnego parku, że on zaznaczy każde drzewo, które tam stoi, farbą i to, które uda się uratować i nie będzie musiało być wycięte, pozostanie. Więc będzie się wyjeżdżało do lasu. Tam jeszcze tej jesieni moi znajomi z Makówki chodzili na grzyby, więc wierzę, że będzie można po prostu łóżkiem, wózkiem wyjechać też do lasu, żeby odpocząć i pobyć sobie w sobie znanych klimatach i zapachach, a nie tylko w sali hospicyjnej.
Nieprawdopodobne marzenia, ale już
to nie są marzenia, to są plany.
Się,
to
tak,
są plany.
Bardzo konkretne przedsięwzięcie, które lada moment, mam nadzieję, ruszy. No to wróćmy jednak do tego, co wydarzy się lada moment. Bal charytatywny. Wspomnieliśmy o tym, że możliwość wzięcia udziału w nim jest. Gdzie wobec tego szukać tych takich informacji, które no, są konieczne?
Zapraszamy na naszą stronę www.hospicjumpodlasie.pl. Tam znajdą Państwo potrzebne informacje, aby móc uczestniczyć w balu. Miejsca jeszcze są, także zapraszamy serdecznie. Zapisy trwają do 3 lutego.
Co wobec tego, jakie atrakcje planujecie dla tych, którzy w tym balu będą uczestniczyli?
Przede wszystkim aukcja dobroczynna. Będą tam różne przedmioty bardzo wartościowe, dzięki którym będziemy mogli przekazać na rzecz hospicjum środki, abyśmy się mogli dalej rozwijać i opiekować się naszymi podopiecznymi. Przewidziana jest również biesiada.
Z lokalnymi potrawami.
Tak jest. Miejsce jest bardzo, bardzo, bardzo piękne. Także miejmy nadzieję, że spodoba się naszym gościom. Serdecznie zapraszamy.
Muzyka na żywo, muzyka z magnetofonu, ale będzie sporo takich swojskich klimatów dla osób z zewnątrz, wciąż jeszcze egzotycznych i arcy ciekawych. I myślę też, że dla ludzi stąd będzie to również okazja, żeby posłuchać w dobrym wykonaniu ładnych piosenek, bawić się przy nich, tańczyć, śpiewać znane sobie utwory.
To 10 lutego, ale też podglądając waszą stronę internetową, widziałem tam takie hasło Kulik.
No właśnie.
Patrząc na to, co się dzieje za oknem, wątpię, aby został on zorganizowany. Myślę, że to pewnie prawdopodobnie będzie po prostu jakieś ognisko, gdzie postoimy sobie, porozmawiamy. Tak?
Ale mam wrażenie, że do 10 lutego przynajmniej te wstępne prognozy mogą dać nadzieję i szansę na to, że zima
wróci. To miejmy taką nadzieję.
Doświadczenia z zeszłego roku są takie,
na jeden dzień.
Doświadczenia z zeszłego roku są takie, że to jest bardzo fajna impreza. Rzeczywiście w zeszłym roku goście byli zadowoleni z Kuligu.
Wobec tego proszę zaglądać na www.hospicjumpodlasie.pl. Strona internetowa, rzeczywiście sprawdziłem, aktualna i pełna informacji. Kto u was zajmuje się taką kwestią, jak chociażby strona internetowa? Przecież na to trzeba też poświęcić sporo czasu.
Mamy panią Edytę, która zajmuje się stroną internetową i prowadzeniem naszych postów w mediach społecznościowych.
Na Facebooku też macie swój profil.
Na Facebooku też mamy swój profil, na Twitterze też można z nami
na Instagramie spotkać. Również jesteśmy.
No to jesteście prawie wszędzie.
Prawie.
To rzeczywiście ważny chyba element takiego komunikowania się z ludźmi, którzy mają szansę spotkać waszą działalność, zobaczyć ją.
Tak, przede wszystkim to jest taka ułatwiona droga do młodszych osób, do uczniów, tak jak doktor wspomniał, gimnazjum, podstawówka, szkoły zawodowe.
I wchodzą oni w interakcję z wami? Piszą jakieś posty, komentarze?
Widziałam, co jest bardzo zadowalające, tak? Bo dzięki temu, że my istniejemy w tych mediach społecznościowych, możemy do nich dotrzeć, możemy się z nimi skontaktować, możemy zaprezentować się i zaistnieć po prostu.
Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. No
dziękujemy.
I życzę dobrej zabawy, bo im lepsza będzie zabawa, pewnie tym lepszy efekt balu, taki finansowy również.
Dziękujemy, a jeżeli można tą drogą też podziękować tym osobom, które wspierały nas przez te wszystkie lata, darowały nam 1%, tym, którzy dopiero się włączają w tą akcję pomagania nam, to najserdeczniej dziękujemy i zapraszamy do tego. Bądźcie z nami.
Doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, kierownik medyczny Hospicjum Domowego pod wezwaniem Proroka Eliasza w Nowej Woli i Anna Borysiewicz, kierownik administracyjny Fundacji, byli moimi gośćmi. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękujemy.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.